Witam wszystkich, którzy przyszli dzisiaj. Mamy 22 maja 2014 roku, jest godzina 25, czwartek. Jak co tydzień tradycyjnie jest prawniczek, a prawniczek prowadzi Becia, czyli ja. Jestem jedną z wielu kobiet nadających w tym radiu. Jak ostatnio stwierdzono, w ogóle kobiety przeważają, jeśli chodzi o prowadzących w radiu. I to jest chyba fajne, ponieważ kobiety są zawsze niedoceniane i ogólnie się je krytykuje i ogólnie pogląd jest taki, że kobiety do garw, a my tutaj kobiety w tym radiu pokazujemy, że nie tam jest nasze miejsce. Nasze miejsce jest przy mikrofonach, bo drugą rzeczą, co kobieta lubi robić po gotowaniu, jest mówienie. Ja gotowanie zostawiłam już 3 tygodnie temu, bo mi się nie chce, a gadać mi się dalej chce, więc przychodzę tutaj co czwartek, ostatnio byłam w piątek, ale ogólnie przychodzę tutaj w czwartek i mówię. Będziemy dzisiaj mówić o tym, czyja to wina, że sądy źle funkcjonują. Myślę, że to jest takie pytanie, na które niby wszyscy znamy odpowiedź, ale jak się głębiej nad tym zastanowić, to się okazuje, że jednak nie znamy tej odpowiedzi. I dzisiaj się postaram wyjaśnić, jak to jest z mojego punktu widzenia. Bo o tym, że jest to wina państwa, to wiemy chyba wszyscy. Zanim się zaczęła ta audycja, słuchałam sobie wykładu Michalkiewicza i on powiedział taką strasznie fajną rzecz, która strasznie mi utkwiła w pamięci. Jak przychodzi po jakimś tam wykładzie, jego konferencji, pewna kobieta do niego i mówi: wie pan co, strasznie nas pan zdołował tutaj, no tak pan gada, że ci politycy tacy beznadziejni i cały w ogóle ten Sejm i rząd i to państwo, już nie wiadomo co zrobić, żeby tu nam się lepiej funkcjonowało i czy w ogóle da się coś zrobić i tak dalej. Niech pan powie coś pozytywnego. I on mówi: no dobra, dobrze, to niech pani spojrzy za okno. Za okno? No tak, niech pani spojrzy za okno. Co pani widzi? No nie wiem, no tam drzewa, jakieś kwiaty, ludzie chodzą. I on mówi: widzi pani, dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, ponieważ jest lato. I po lecie przyjdzie inna pora roku i te pory roku będą się systematycznie zmieniały, tak jak po nocy będzie przychodził dzień i z powrotem będzie noc. A wie pani, dlaczego tak się dzieje? I ona mówi: nie, nie wiem dlaczego. I on mówi: dlatego, że nie jest za to odpowiedzialny rząd. To było śmieszne. Nie wiem jak was, ale mnie to strasznie śmieszyło i strasznie mi zapadło w pamięć i stwierdziłam, że to jest jedna z najmądrzejszych rzeczy w ogóle, jaką słyszałam z tych ostatnich wszystkich konferencji prawicowo-wolnościowych, które ostatnio u mnie w domu lecą w dużych ilościach. Tak. Tak sobie myślę, że jakby się sądy stały instytucją samofinansującą, to by było nam o wiele lepiej, bo kaucje i grzywny, tego jest strasznie dużo, to są strasznie wielkie pieniądze i gdyby ten rząd nie zabierał nam tego wszystkiego, to by były premie co miesiąc, ale te premie to i tak by już nikomu nie były potrzebne, bo były pensje wielkie i może by się z chęcią przychodziło do pracy. Tylko żebym tak zmieniła prawo, że ci, co nie przychodzą do pracy, bo są na zwolnieniach, to ja bym im nie płaciła. Ale i tak by to mieli gdzieś, bo wystarczy, żeby pracowali 3 miesiące i ich pensja by była tak wielka i te zaoszczędzone pieniądze byłyby tak wielkie, że mogłyby przez następne 2 miesiące nie pracować. Więc nie wiem, czy to jest takie idealne rozwiązanie, ale coś w tą mańkę, no. Że państwo to w ogóle coś niesamowitego z tymi pieniędzmi. To też Michalkiewicz mówi, że nieważne ile państwo by miało, to i tak wszystko zmarnuje. Tak. A skąd ma? No od nas ma. A ponieważ ma od nas, to my mamy mało. I to się wszystkim nie podoba. I ludziom w sądach też to się nie podoba. I często, no, może niekoniecznie zachowują się tak, jak się urzędnik powinien zachowywać w stosunku do petenta, ale to też trzeba zrozumieć, że my tam wszyscy jesteśmy zmęczeni. Jeszcze teraz, jak jest gorąco, jak się włączy klimę, to człowiek od razu choruje, więc się jej nie włącza, więc jest gorąco. I wszyscy są nieszczęśliwi z tego powodu. Więc jak ktoś przychodzi i się pyta, jest tysięczna osoba, która się pyta o to samo, a wy o tym nie wiecie, bo wy jesteście pierwszy raz w sądzie i pierwszy raz się o to pytacie, ale powinniście choć trochę pomyśleć o tym, że jesteście już tysięczną osobą, która się pyta o to samo, więc czasem się zdarza burknąć, ale to nie miejcie pretensji do tych biednych ludzi w sądzie, bo po co? Trzeba się uśmiechnąć i powiedzieć, rozumiem, że ma pani bardzo dużo pracy i że to wcale nieprawda, co wszyscy dookoła uważają, że biurwy to tylko siedzą i piją kawkę. Bo to jest nieprawda. Znaczy zależy jakie biurwy i zależy w jakiej instytucji. Mój kolega na przykład mówił, że pracował w ZUS-ie jako tam programista, informatyk chyba. I on nie robił nic, autentycznie. I ta praca go tak strasznie męczyła, to nie robienie nic, że się zwolnił w końcu. No z wielu powodów się zwolnił, ale to był, powiedział, główny powód, że nie miał tam co robić, a on lubi robić, a nie miał co robić. I no i źle mu z tym było strasznie. No i niektórym biurwom nie jest z tym źle, jak nie mają co robić, ale wierzcie mi, że ludzie w sądach, pracownicy tacy, biurowi, szeregowi, mają co robić. Jak ciągle ktoś do nich przychodzi, mimo że jest na przykład kartka wywieszona z odpowiedzią na jego pytanie, to on w ogóle olewa tą kartkę, mimo że jest żółta i duża i razi po oczach tak, że ja jej nie mogę wytrzymać, jak przychodzę codziennie do pracy, a ludzie jej nie widzą. Ludzie, którzy widzą, to jej nie widzą. Tylko przychodzą i się ciągle pytają, a pokój taki i taki, a gdzie zaświadczenie o niekaralności, bla, bla, bla. No ile można. Stefan na czacie mówi, że nie ma litości, że trzeba mówić jak robot. No może i trzeba. Chociaż nie wiem, bo właściwie nam nie płacą za to, żebyśmy byli robotami. A poza tym ustanowiono taką przecudowną jednostkę, która się nazywa Biuro Obsługi Interesanta. I wszyscy, którzy mają jakiekolwiek pytania, powinni chodzić na Biuro Obsługi Interesanta. I mimo, że to Biuro Obsługi Interesanta jest niżej niż mój pokój, do mnie trzeba wejść po schodach, nawet winda nie dojeżdża, trzeba wejść po schodach, ale nie! Ludzie chyba lubią się ruszać. I nawet jak ktoś jest w okulach, to się wdreptuje do mnie i się pyta, gdzie jest na przykład informacja, albo gdzie on ma się z czymś tam zgłosić. Ja mu wtedy mówię, musi pan zejść na dół. No niemożliwe. A jeszcze jest tak, że jak się wchodzi, to są bramki. I na tych bramkach stoją strażnicy. I ci strażnicy, poza tym, że mają chronić, żeby tam nie wnosić bomby, między innymi ich zadaniem jest udzielanie informacji. Więc zanim się ktoś wdrapie okulach na więcej niż 10 schodków, bo jest więcej niż 10 schodków, żeby dojść do mojego pokoju, to powinien się najpierw spytać tych, co są na dole. Tak sobie myślę. No ale skoro ludzie lubią krążyć, to niech sobie krążą. Robol się pyta, rząd czerpie zyski z funkcjonowania sądów? No więc Robolu, tak, czerpie zyski w ten sposób, że wszystkie grzywny i wszystkie koszty, jakie są pobierane od ludzi, którzy płacą, są przekazywane na skarb państwa. Wszystko skarb państwa bierze. A skarb państwa to jest takie coś, z czego później Tusk i ci, którzy są akurat przy władzy, wyjmują pieniądze, żeby dawać twojemu dziadkowi, twojej babci, jeśli ich masz, jeśli nie masz, to innym dziadkom i babciom i twojemu bezrobotnemu sąsiadowi, jeśli go masz, jak nie, to innym bezrobotnym sąsiadom. Ogólnie tak, jakimś tam matkom samotnym i w ogóle. No, więc mówię, że gdyby te pieniądze nie zabierał skarb państwa, tylko rozporządzałaby tym jakaś mądra osoba, nawet jedna, na te wszystkie sądy w Warszawie, nawet niech jedna osoba bierze i rozporządza tymi pieniędzmi, to i tak by było lepiej. Byłoby o tyle lepiej, że można by spokojnie złote barierki przy schodach zrobić. Albo na przykład podjazd po tych schodach dla kogoś, kto się wdrapuje o kulach, skoro już koniecznie musi się wdrapać wyżej, bo nie widzi, że na dole jest biuro obsługi interesanta. Także no tak, no czerpię. chyba, tak? To się nazywa czerpanie. No, skoro zabiera ludziom pieniądze, no to tak, no. I zabiera, widzisz, w podatkach, bo jeszcze jak są takie sprawy, gdzie tam za gwałt jest, albo że coś ukradł, co tam pobił kogoś, no nie wiem, rozprowadzał ciężkie narkotyki i ktoś tam przez niego umarł, no jakieś takie sprawy, gdzie faktycznie zawinił, tak? To, no to dobra, no niech płaci tą grzywnę i niech ten skarb państwa w tym jakiś tam w taki sposób zrekompensuje może te kradzieże, czy żeby odszkodowanie tych pokrzywdzonym osobom tam zapłacić, nie wiem, rodzinie dać na pogrzeb jakiegoś dziecka, które umarło od tych narkotyków. No okej, okay, no to niech jeszcze tak będzie, no ale na przykład jak są sprawy takie skarbowe, mówiłam w poprzednim odcinku o sytuacji, gdzie gdzie rząd zmienił ustawę, żeby zakryć swoje machlojki finansowe, wprowadził ustawę o grach hazardowych, czy tam automaty o małych wygranych, jakoś tak się to nazywało fachowo. Tak czy siak wprowadził tą ustawę niezgodnie z prawem polskim, z konstytucją polską, z prawem europejskim, że to do tej pory jakby sądzi się, ta sprawa nie została rozstrzygnięta, a to jest sprawa sprzed 4 lat. Ta ustawa została wprowadzona 1 stycznia 2010 roku, więc teraz mamy połowę 14, 3,5 roku i jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, tak? Ogólnie chodziło o to, że były sobie firmy duże, które zajmowały się hazardem, w cudzysłowie, co to za hazard, że ustawiały te automaty, co się tam ciągnie, pokazują się trzy obrazki i jak się pokażą te same, to no to wtedy wylatują pieniądze. No albo jakieś tam automaty z grami i tak dalej, i tak dalej, no i z tego czerpali pieniądze. No i to było super prosperujące. W ogóle wszystkie te firmy były super prosperujące, ale no ale niestety miały, znaczy wtedy miały bardzo dobre warunki do tego, żeby super funkcjonować i super prosperować, a później z dnia na dzień, bez żadnego uprzedzenia, jak już podkreślałam, niezgodnie z prawem zostały im podwyższony podatek trzykrotnie o 300%, no i stracili możliwość mobilności przestawiania tych automatów. Także jak wcześniej, nie wiem, w centrum były ustawione 10 i były super z tego zarobek, a na Pradze było 10 i nie było z tego zarobku, to przestawiali 5 z Pragi i dawali do centrum, także 15 było w centrum, a 5 na Pradze i to się wtedy sprawdzało. A po zmianie tej ustawy nie pozwolono im tego robić, w sensie takim, że jak nie przynosi dochodu, to nie przynosi dochodu, to go zamknij i płać dalej za niego wszystkie oczywiście opłaty, tak? No i to było tak, że po prostu oni zamykali te automaty, on sobie stał bezczynnie, a i tak wszystko jedno, czy automat zarabiał, czy nie, musieli płacić ten podatek od niego i to było właśnie trzykrotnie wyższe niż to, co mieli do tej pory. No i co się stało z tymi wielkimi firmami super prosperującymi i przynoszącymi przeogromne zyski, tak, do gospodarki naszej Polski? No więc zaczęły bankrutować. Jak zaczęły bankrutować, no to siłą rzeczy nie miały pieniędzy na opłacanie wszystkiego, co miały do opłacenia w tym czasie. No i skończyło się to tak, że zalegali z opłatą do ZUS-u za pracowników, zalegali z płatnością pensji i no i między innymi zalegali też z płatnością tego podatku. No i kończyło się to tak, że urzędy celne występowały do sądu z aktem oskarżenia przeciwko takim ludziom i nie dość, że państwo zabrało im cały dochód i ich firma upadła, to jeszcze później ściągali z nich po prostu kary grzywny, nie? No u nas akurat w naszym sądzie skończy się prawie wszystkie te sprawy uniewinnieniem. Nie wszystkie się jeszcze skończyły. No bo jednak ten artykuł, o którym oni tam byli oskarżani, dotyczył tego, że oni robili to uporczywie, że uporczywie nie płacili tych podatków. No i po ich wszystkich wyjaśnieniach doszliśmy do wniosku, że to nie było uporczywe płacenie, że jak mieli te pieniądze, to płacili, a nie mieli tych pieniędzy, ponieważ państwo im nie pozwoliło tych pieniędzy zarabiać. Więc skończyło się tak, że no, że są uniewinnienia. Tak? Ale nie wiem, jakie inne sądy i nie wiem, a nie, jeszcze miałam tam tak z Olsztyna jedną wieść odnośnie takiej sprawy i Olsztyn też uniewinnił, ale to jedną tylko, a nie wiem jak cała reszta, ale myślę, że, no, że podobnie. No i tutaj to jest jedna z tych spraw, gdzie mimo, że precedensu w Polsce nie ma, to jednak ten precedens w cudzysłowie został zastosowany do wszystkich tych spraw. No i są uniewinnienia, no ale to, że są uniewinnienia, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ ci wszyscy z tych wszystkich firm, były 3 albo 4 takie wielkie firmy. Skończyło się to tak, że ci wszyscy z tych firm po prostu wzięli i zaczęli pisać wnioski o odszkodowanie, tak, bo oni stracili jakieś miliardy na tym. No i pisać wnioski o odszkodowanie. I z racji tego chyba tylko i wyłącznie, że te sprawy jeszcze nie są jakby rozstrzygnięte tam przez Unię, to nie zostało im to wypłacone, ale będzie im to wypłacone. No i skąd weźmie państwo pieniądze? Od was weźmie. Więc będziemy mieli jeszcze mniej. Albo wszystko będzie droższe, bo, no bo zrobimy inflację. No skądś będą musieli, tak? No chyba, że sądy tak zasądzą, jak zrobili z dopalaczami, że niby dali jakieś tam odszkodowania, ale to była 1/10 tego, co ci ludzie wnioskowali, nie? No tylko, że to nie były takie straty finansowe przy tych dopalaczach jak tutaj. No i nie było takich ograniczeń, że przez taki, no że ich po prostu z dnia na dzień jakoś tak załamali, bo niby tam przychodziły urzędy i zamykały te sklepy z dopalaczami, ale ludzie tam zrywali te taśmy i dalej sprzedawali, twierdząc, że jak przyszli do pracy, to już ta taśma była zerwana. No i trochę tam nie bardzo można było im coś zrobić, tak? No a poza tym, no to jest, no mówimy o mniejszych pieniądzach. Mówimy na pewno o mniejszych pieniądzach przy dopalaczach niż na tych grach hazardowych. Zresztą też ja widzę jakby poziom ludzi, którzy u nas byli ze sklepów z dopalaczami, a poziom ludzi, którzy zajmowali się tymi przedsięwzięciami właśnie hazardowymi, no. To i sposób mówienia, i sposób myślenia, no o niebo wyższy, tak? Tak. I to by było wstępem właściwie. A, no tak, że rząd nam robi źle, rząd nam robi źle. Jeszcze tutaj taką dygresję małą wtrącę, ponieważ muszę iść teraz na zabieg. Taki sobie palca. No i miałam iść prywatnie. No ale jak się dowiedziałam, że to kosztuje tam, nie wiem, około 4-5 stów, to stwierdziłam, że te pieniądze chcę przeznaczyć na coś innego i że jednak zaryzykuję i pójdę państwowo, skoro już zdzierane są ze mnie te pieniądze co miesiąc. No i poszłam. No i okazuje się tak, że dostać się do pierwszej śmierci, czyli lekarz pierwszego kontaktu, no to musisz wstać przed 5:00. Ja wstałam za 25, żeby dojechać do mojej przychodni, która jest zupełnie w innej dzielnicy, 40 minut od mojego domu. O 6:30 byłam na miejscu. Stanęłam sobie w kolejce. Jeszcze teraz było ciepło. Ja nie wiem, jak ludzie to rozwiązują, jak jest zimno. Ale stanęłam sobie w kolejce, no i stoję, tam patrzę, nie, 15 minut minęło i pytam się jakiejś pani, która wygląda na bardziej doświadczoną, że nie pytam się jej, o której tam wpuszczają do środka, bo wszyscy stali na polu, w ogóle nikogo, tam przychodnia zamknięta cała, to, że ty musisz o 5:00 stanąć w kolejce, to nikogo nie obchodzi, tak? Oni rejestrację otwierają o godzinie 7:00. No i jak weszłam tam już w końcu do środka, to no to stałam kolejne pół godziny, czyli pół godziny na polu, pół godziny w środku, stałam, żeby dostać numerek w ogóle do mojej pierwszej śmierci. No i dostałam tam numerek, poszłam sobie do niej, załatwiłam to w 10 minut, dała mi skierowanie do poradni chirurgicznej. No i dała mi to skierowanie i mówi, nie, ja zadzwoniłam sobie do jakiejś tam poradni blisko mnie, żeby się spytać, a oni mówią, że no, że niestety oni mi tego nie zrobią, ponieważ to jest tak zwana rana brudna, a oni nie będą po każdym takim pacjencie dezynfekowali gabinetu, co jest konieczne po takim zabiegu, żeby przyjąć następnego pacjenta. I mówi, niech pani idzie na ostry dyżur. I ja mówię, no ale na ostry, bo ona mówi, że na ostrym dyżurze to nawet bez skierowania. Ja mówię, no na, ale na ostrym dyżurze to trzeba w kolejce czekać. I ona mówi, no niestety, nie ma nic za darmo. No i mnie odesłała. Ogólnie na ostry dyżur nie nadaje się pani, żeby iść. Mimo, że już prawie nie mam palca, to, ale nie, nikogo to nie obchodzi w ogóle. No i moja koleżanka pojechała do drugiego szpitala, takiego, który jest jakby kiedyś był w rejonizacji, jakby jeszcze rejonizacji był moim. No i sobie poszła do takiej samej poradni, jak ta, do której ja dzwoniłam wcześniej, tylko że w innym szpitalu. Oczywiście, w ogóle, zero problemów. Dziwne, że tamta poradnia mi nie przyjęła i że gadają takie rzeczy, bo przecież właśnie ta poradnia chirurgiczna jest od takich rzeczy, żeby robić, nie? No i że tam są zapisy i że trzeba trochę poczekać, no ale to jest kwestia jakiegoś tam półtora, dwóch tygodni, no więc jeszcze jest do przeżycia, powiedzmy. I że było wszystko miło, tak? I dało się to jakoś załatwić. No a ci poprzedni... No i tak to wszystko funkcjonuje i z racji tego, że tak to wszystko funkcjonuje, to ja sobie znalazłam z kolejnych mądrości naszych dzieci, najmądrzejszych dzieci na świecie, takie nagranie, co to jest starość. A było to wywołane tym, że jak ja poszłam wtedy do tej przychodni po ten numerek do pierwszej śmierci, to było tak, że jesteśmy sobie tam na polu, ja mówię, oni trochę mi chłodno, albo bym usiadła i w ogóle, a były osoby starsze i ja. I jak żeśmy już w końcu weszli do tej przychodni, to ja stwierdziłam, że zapach osób starszych sprawia, że jednak chce się znaleźć na zewnątrz. Więc posłuchajmy, co nasze mądre dzieci mówią w temacie starości i czy to się pokrywa z moimi odczuciami, czy się nie pokrywa.
Co to jest starość?
To wygląda tak troszeczkę makabrycznie. To jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna się tak marszczyć, a ja mam taką bardzo mocno starszą babcię. Ona już jest niekompletna, nie słucha się. Mojej babuni to brakuje nie klepek, tylko że... towarzystwa.
Ja przyznam, też mam babcię dużo lat, ale jedna jest jeszcze dosyć bardzo stara, a jeszcze jest poetką niby.
A co to znaczy, że jest niby poetką?
Czyta dużo książek o poetach i lubi sobie bardzo pogaworzyć.
A czy starsi ludzie mają łatwe życie?
Nie. Ja mam taką babcię, co chwilę musimy postopsywać pieniążki, bo ciągle choruje.
A z czego taki starszy człowiek żyje?
Przyznam, z podatków i z rzeczy paru innych. Mojej babci, pan Tom kiedyś mi opowiadał, stało się coś takiego. Siedziała sobie w autobusie, obejrzała się do tyłu, a tu jej jakiś pan pilnikiem zdzierał torebkę i jej chciał zabrać. No babcia troszkę się zdenerwowała, ale jednak mu ulżyła.
A czym tacy starsi ludzie w życiu się najczęściej zajmują?
Czytaniem gazet, skłócanie rodziny, bo moja babcia tak robi. A ona ma sklerozę, różne przewidzenia i się coś tam buja. Potem babcia idzie spokojnie zasnąć, a cała rodzina jest wnerwiona, zdenerwowana, a tatuś czasem bywa wściekły.
A w jakim wieku musi być człowiek, żeby można było powiedzieć o nim staruszek?
Chyba 40 albo 50. 50 to wygląda chyba tak, że jest człowiek pomarszczony, troszeczkę chodzi jak kaczka, ale taka stara kaczka, dziwaczka też jest do kochania.
To mówiły dzieci nasze, kochane, że przypomnę, trzeci program Polskiego Radia stworzył kiedyś takie audycje krótkie z wywiadami dzieci różnych. Niektóre są mądre, niektóre mniej mądre. Jak to dzieci? Znaczy dzieci są mądre, tylko chyba pytania są niemądre za bardzo. Tak czy siak, wszyscy starsi ludzie się nadają do kochania. No, tylko niekoniecznie muszę ich kochać zawsze. Znaczy zawsze ich kocham, no ale jak stoję w kolejce godzinę, bo oni sobie idą do lekarza pogadać czy coś, To różnie bywa, ale no niestety tak też bywa, że, no, że idą sobie tylko pogadać. No, trudno. Byłam, częściowo załatwiłam, jedno już mam ze sobą, teraz zobaczymy, ile będzie ludzi u chirurga. Mam nadzieję, że starsi ludzie nie pchają się do chirurga, tak jak do pierwszej śmierci. Dobrze, przejdźmy do meritum. Teraz druga rzecz, która sprawia, że sądy źle funkcjonują. Moim zdaniem, oczywiście skromnym. Po pierwsze, to jest rząd, który już żeśmy omówili w skrócie. Po drugie, to są niestety pracownicy. No ja... Naprawdę, miejcie dla nich wyrozumiałość, bo mają bardzo dużo pracy, ale tak jak wszędzie, tak i w sądzie pracownicy są różni, w sensie takim, że niektórzy pracują od rana do nocy i zostają po godzinach i się poświęcają, a niektórzy sobie chodzą na 4-miesięczne zwolnienie, zostawiając całą szafę zawaloną i trzeba za nich robić. No są sytuacje wyjątkowe, tak jak ja teraz mam, że pójdę na zwolnienie, ale ogólnie na te zwolnienia nie chodzę. Średnio mam zwolnienie raz na 2 lata tydzień czasu. No więc nie można mi mówić, że ja się nie przyjmuję, albo że ja sobie olewam moją pracę, bo każdy, kto mnie zna z, jakby od strony właśnie pracowej, to powie, że nie, ja do tych ludzi nie należę. Chociaż między innymi dlatego, że mi na ludziach zależy, to prowadzę tą audycję, żeby jakby przekazać jakieś tam podstawy, minimalną tą wiedzę, która się może przydać każdemu człowiekowi, to może się przydać każdemu człowiekowi, który trafia do sądu. No i to są niestety pracownicy, ale ogólnie wyjdźmy z założenia, że chcę jednak nam się dobrze dla Was, interesanci, i docencie wszystko to, co dla Was robimy, aczkolwiek no dzisiaj przykład, przychodzi jakiś interesant, pyta się najpierw, gdzie jest sala 600 ileś tam, 620, my mówimy, że w tym budynku nie ma takiej sali. On mówi, ale ja mam to wyznaczone i proszę, tu jest moja sygnatura. No i pokazuje sygnaturę sądu, który w ogóle nie jest na tej ulicy, do której on przyszedł. No i my to mu mówimy. A on mówi, nie, tu miałem sprawę i na pewno tutaj i bla, bla, bla. I właśnie, no i gdzie jest ta jego sala? Ja mówię, no że nie ma tej takiej sali, no nic panu nie poradzimy. I później jak on już wyszedł, to się śmiałyśmy. Ja tak mówiłam, że właściwie mogłam go wysłać na dach. Może jakiś sąd sobie zażyczył w plenerze prowadzić i stąd właśnie ta sala 600 ileś tam. Ale pan nie wyglądał na takiego, który by chciał rozumieć moje żarty i zapewne by nie zrozumiał, więc przy nim nie żartowałam. Żartowałam później. No i czasem tak jest, że jak mamy za dużo tej pracy albo, no nie wiem, chodzimy często na salę albo coś, jesteśmy zmęczeni. No jak każdy człowiek jesteśmy zmęczeni, więc nawet jak mijacie jakiś pokój i tam siedzą rozwalone baby, które sobie właśnie plotkują i się śmieją, to wcale nie oznacza, że one nie pracują, bo tak naprawdę cała praca jest zwalana w sądownicza, jest zwalana na sekretariaty. I to nikogo nie obchodzi, że nie ma tam ludzi, że brakuje tych ludzi. Nie ma pieniędzy na zatrudnianie nowych, więc nie zatrudniają nowych, tak? I trzeba to zrobić. I tylko no, kierowniczka na przykład przynosi i proszę, i to pilne, i to pilne, i to pilne. A przecież każdy człowiek ma i swoją wytrzymałość, i ma też swoje życie. Nikt nie będzie jakby siedział całymi dniami w tej pracy i to wykonywał. No bo to też chyba nie o to chodzi, tak? Moim zdaniem trzeba by zmienić trochę sposób funkcjonowania tego wszystkiego. No ale żeby zmienić sposób funkcjonowania, to trzeba coś poprawić. Trzeba coś poprawić. A z poprawianiem jest tak, że jak na przykład ostatnio zgłosiłam, że moja drukarka głośno chodzi, to przyszedł informatyk, który decyduje o tym, czy wezwać fachowca, czy nie, bo teraz jakby... Kiedyś tak było, że ja dzwoniłam, fachowiec mi od razu przychodził, wystawiał rachunek i sąd płacił. Teraz tak nie jest, bo są cięcia kosztów. Więc przychodzi informatyk najpierw i sprawdza, czy to się faktycznie nadaje. I jak zobaczył, że moja drukarka głośno chodzi, usłyszał właściwie, to powiedział, a nie, to tak ma być i to się nie nadaje do naprawy i sobie poszedł, tak? Jakimś cudem ona później się uspokoiła i przestała tak chodzić, ale w niektórych przypadkach nie przestaje. Więc do tego całego zmęczenia i wkurzania się na wszystkich dookoła, ogólnie tak jest, że pracują tam głównie kobiety i one się nakręcają jeszcze same na siebie, żeby nie było, że jest tam komuś za dobrze, tak? Że nie dość, że ci interesanci wkurzają i sędziowie cię wkurzają, to jeszcze przychodzi ci taka twoja przyjaciółka w cudzysłowie i też ci tam swoje dołoży. Nie wiem po co, no ale niektóre czerpią z tego przyjemność i też już się nic na to nie poradzi. Dobrze, to na przykład był przykład z drukarką. Później drugi przykład taki, że mamy taki program, który nam miał ułatwić pracę. No i ułatwia pracę w ten sposób, że generuje większość pism i ja już nie muszę, tak jak kiedyś tam, ani na maszynie, ani ręcznie przez kalkę. Ja w takich czasach zaczynałam. Komputerów nie było w ogóle. Później był jeden na wydział, nie? Ale teraz wszyscy mamy komputery. Jest już w ogóle fantastycznie, jeśli chodzi o techniczność, powiedzmy. No i dali nam taki program, który miał nam ułatwić pracę i wszystko byłoby super, naprawdę. On jak działa, to działa bardzo dobrze. Ja tam prawie żadnych zastrzeżeń nie mam. Te, co miałam do niego zastrzeżenia, to powiedzmy, że sobie sama tam wyeliminowałam. Znalazłam sobie taki sposób jakby funkcjonowania z tym programem, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę. No ale tak czy siak wchodzimy sobie w drogę, ponieważ ciężko się zacina, albo się coś psuje, albo coś znika, albo się coś pojawia, a w ramach oszczędności, ten program, mogę się mylić, ale gdzieś około 2 lata u nas funkcjonuje, w ramach oszczędności sąd nie podpisał umowy na ten rok z twórcami tego programu. No i jakby tworzy się teraz taka sytuacja, że jak coś mi się popsuje, to ja nie mam do kogo zgłosić tego, że coś mi się popsuło, ponieważ jedynymi osobami są informatycy, którzy jakieś tam drobnostki potrafią zrobić w tym programie, ale ogólnie większe sprawy nie mają do tego dostępu. Dostęp mają tylko osoby, które napisały ten program. No więc skończyło się to tak, że jak ja teraz mam jakąś usterkę, to nie mam tego do kogo zgłosić i sytuacja się robi taka, że ja muszę z tą usterką pracować. Mimo, że ona jest, przeszkadza mi w pracy bardzo, tak? No i tak też jest, to już są jakieś usterki, ale usterki to widzisz dopiero wtedy, jak w ogóle ten program zacznie działać. Ponieważ on tak ma, że zanim w ogóle zacznie jakby z tobą współpracować, to otwiera się pół godziny, później wszystko, co nie klikniesz, generuje się pół godziny, a chyba każdy z nas przynajmniej raz miał taką sytuację, że na przykład wpada do domu w ostatniej chwili i chce sobie włączyć jakąś audycję, na przykład moją, najlepszą w tym radiu, żeby nie było. Chcę sobie włączyć audycję, no ale nie może, bo jego komputer wolno strasznie chodzi i bardzo wolno się włącza, a później zanim zacznie jeszcze ci łączyć internet, a później zanim jeszcze ci się otworzy cała ta strona enklawy, no i zanim się załaduje to, że ta audycja jest, że ty ją słyszysz, to ci mija 20 minut. I już jesteś sfrustrowany, że ominąłeś 20 minut audycji prawniczek, co jest w ogóle nie do pomyślenia, tak? No i sobie wyobraźcie, że my z tym programem mamy codziennie to samo. Właśnie tak. Że my chcemy sobie pracować, ale niestety nie możemy, ponieważ jak za dużo ludzi pracuje na tym programie, a pracuje na nim powiedzmy naraz 1000 osób, to on się zacina. No jest niedostosowany do... Nie wiem, czy to jest kwestia serwera, czy programu, czy czegoś tam jeszcze innego. Tak czy siak po prostu nie dali możliwości korzystania w pełni z tego programu. No i mi się coś tam śpieszy, bo muszę oddać aktę do prezesa, do oceny, czy do czegoś. I nie mogę, bo mi się pismo nie chce wygenerować. No i to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Jeszcze jeden przykład mi się przypomniał, gdzie nasza sekcja wykonawcza dostała prykaz drukowania kopert i zwrotek. Już to nie pamiętam, o co chodziło, tak czy siak. Miały coś tam drukować, co nie drukowały do tej pory. I oni powiedzieli, okej, tylko dajcie nam drukarkę taką, która jest dostosowana do drukowania kopert i zwrotek. A oni mówią, nie mamy. No to kupcie, nie mamy za co. Więc wymagają od nas rzeczy, które nie jesteśmy w stanie w ogóle zrealizować. Rozumiecie, nie? No, nie, to jest w ogóle... No, to jest porażka już pod tym względem. To jest drugi aspekt. I trzeci aspekt, w końcu dochodzimy sędziowie. Ja się tutaj skupiam na mojej tylko. Ogólnie tak jest, że zazwyczaj jest do jednego pracownika jeden sędzia przydzielony. I nie zawsze tak jest. Ale akurat w moim przypadku tak jest. No, jestem przydzielona do mojej gwiazdy. I moja gwiazda rozwala mnie codziennie na każdym kroku. I na szczęście tak jest, że teraz zmienił nam się przewodniczący. To taki człowiek, który jest górą, guru nad tymi sędziami sądzącymi w tym wydziale. I ja mogę tam do niego chodzić i mówić mu, że coś mi się nie podoba i on wtedy idzie i to rozwiązuje u sędziów. Tak, rozwiązuje. Przynajmniej tak robi do tej pory. Znamy się długo dość, więc no, mam nadzieję, że tak zostanie i że po znajomości też. Szczególnie, że nie chodzę z żadnymi pierdołami, tylko chodzę z jakimiś rzeczami, które mnie stricte dotyczą i przeszkadzają mi albo w życiu moim osobistym, albo w pracy. Na przykład to, że ja pracuję do godziny 16, a moja gwiazda notorycznie wyznacza sprawy na godzinę 16. Notorycznie na godzinę 16, co jak się dzisiaj dowiedziałam właśnie od tego przewodniczącego, według regulaminu jest niezgodne z prawem jakimkolwiek, a jak to on sam powiedział, już kto jak kto, ale sędziowie powinni przestrzegać prawa. I to było najbardziej śmieszne z tego wszystkiego, co on tam powiedział. No ale niby powinni, no niby powinni. I no i tak, to jest jeden z takich wielu rzeczy, które ona tam wyprawia. Jeszcze wypisałam sobie kilka. To jest kropla w morzu, to, co ja dzisiaj przedstawię. Chcę tylko, żebyście mieli taki obraz po prostu o tym, z czym my musimy walczyć każdego dnia. Bo no niestety tak jest, że często pracownicy, szczególnie ci długoletni, są o wiele mądrzejsi od tych, którzy mają przedimek przed nazwiskiem SSR. I to jest chyba największa masakra i największa zmora w ogóle sądów, nie? Ja nie chcę oczerniać sędziów wszystkich, ponieważ myślę, że jednak ta gwiazda, z którą ja współpracuję, to są na szczęście już teraz wyjątki. A reszta... no przynajmniej jakąś tam podstawę wiedzy ma i jakoś się człowiek jest jeszcze w stanie z nimi dogadać, nie? Tak. Zanim tutaj zacznę jeszcze mówić o tej mojej gwiaździe, to powiem, że można zadzwonić, jakby co, na skype.enklawa.net albo telefonicznie 222-195-159, jakby ktoś nie miał Skype'a. I opowiedzieć na przykład jakąś swoją historię ciekawą z sądem, albo się spytać o coś. To może jest związane z dzisiejszym tematem, bo może zapomniałam o czymś powiedzieć. Tak. Taka rozmowa była ostatnio u nas na sali rozpraw. Było tam, obwiniony coś wyjaśniał i później było oglądanie filmu, który był dołączony do akt. I po obejrzeniu tego filmu obwiniony mówi: to nie jest to zdarzenie, bo nie widzę na tym filmie innych pojazdów. A podczas tego zdarzenia inne pojazdy koło mnie były. Sędzia do niego: to znaczy, że to nie jest pana pojazd. On mówi: to jest mój pojazd, ale to jest inne zdarzenie. Sędzia do niego: to znaczy, że pan uważa, że to nie jest pana pojazd? Że to nie pana pojazd zarejestrował fotoradar? Tak? A on tylko: ech. I chyba stwierdził, że nie ma dalej co polemizować. No. Ja już to wiedziałam, oskarżyciel to wiedział i obwiniony to wiedział. Ona chyba nawet nie zauważyła w ogóle tych pierdół, które tam wygaduje. To, co uważam za najgorsze w całym jej postępowaniu, to się na szczęście nie zdarza bardzo często, ale zdarza się często, że przychodzi do niej ktoś, kto... przychodzi ktoś z nową sprawą. W sensie takim, że ona sobie sądzi jakieś tam stałe sprawy, tak? Że z tych samych artykułów i tak dalej. No i są pewne takie sprawy, które się zdarzają bardzo rzadko. Między innymi właśnie jak przyszły tam do wykroczeń te uproszczone skarbowe, no i albo jakieś tam sprawa pracy, albo coś, też się u nas od czasu do czasu odbywają. I ona na takich rozprawach, gdzie ludzie walczą o swoje, gdzie naprawdę oskarżonym zależy, bo jakby no, chodzi o wielkie pieniądze, między innymi właśnie w tych grach hazardowych, bo jak ich uniewinnią, to oni mają później jakby podstawę iść do sądu cywilnego i cokolwiek tam jeszcze, tak? Więc to dla nich jest bardzo ważne. No i oni sobie powołują swoich świadków, żeby wyszło na ich i dobrych obrońców. I strasznie to jakby, no, wydają dużo pieniędzy, tak? Strasznie jakby poświęcają się, żeby takie sprawy wygrać, a ona jedyne, co potrafi powiedzieć takim ludziom, to to, że ten rozdział prawa jej nie interesuje, że ona się na tym nie zna i że nie chce się poznać. Jak w ogóle przechodzi sędzią przez, nawet przez myśl, już nie mówię, że jak przez usta, jak przez myśl może przejść komukolwiek, kto powinien mieć no, jakiś minimalny poziom, tak, etyki, kultury, czegoś tam jeszcze, powiedzieć gościowi, mam w dupie twoją sprawę, nieważne jak ona się zakończy, ja nie przyjmuję się ani tobą, ani twoją sprawą, ani tym, czego ta sprawa dotyczy, ja nawet tego nie słucham, bo to się do tego sprowadzało. Ja nawet tego nie słucham, bo ja się w tym nie ogarniam. A jestem za głupia, żeby się nauczyć takich chociaż podstaw z tego, czego ta sprawa twoja dotyczy. Więc nie będę się uczyła tego. Nie będę tego ogarniała. Ty sobie rób na tej sali, co chcesz, a ja wydam wyrok właściwie nie wiem na jakiej podstawie. No ona oczywiście tego nie mówi, tak? Tylko powiedziała to pierwsze zdanie, które ja przytoczyłam. Cała reszta to jest mój komentarz. No bo to się właściwie do tego sprowadza. I to jest... To jest po prostu takie... Ja się nie dziwię, że później przychodzą ludzie i wyśmiewają się z wymiaru sprawiedliwości. Bo jak ktoś trafia na takiego sędziego, to... no to czego się można spodziewać? To tak jak ja bym poszła... Nie wiem. Poszłabym do swojego pastora. No i mówię mu, że mąż mnie bije i żeby on mi jakoś w tym pomógł, tak? Że może, nie wiem, by się za mnie pomodlił, czy może by znalazł mi jakieś mieszkanie zastępcze, czy coś w tym rodzaju, żebym ja się mogła uwolnić od takiego męża, który mnie bije. A on mówi, wiesz, no właściwie to mnie nie obchodzi twoja sytuacja i właściwie to ja nie rozumiem tego, jak to jest, jak mąż bije, więc ja się nie będę jakby w to wnikał, nie będę się próbował dowiedzieć niczego więcej w tym zakresie. Musisz sobie poradzić sama z tą sytuacją. Może nie jest za bardzo adekwatny przykład, no ale to po prostu jakby waga, tak? Jest tego taka sama. No, że tam ludzie walczą o wielkie sprawy, tak jak tutaj, nie wiem, żeby mnie mąż nie zabił, to ja idę do kogoś po pomoc, a on mi mówi, że nie, idź sobie do kogoś, może ktoś się na tym zna. W ogóle ja nie rozumiem, czemu ja muszę sądzić takie sprawy, tak? Że nie, to nie, ja nie jestem najlepszą osobą, do której powinieneś trafić. No i jest bardzo mądry obrońca w tych sprawach właśnie hazardowych. No i on po prostu sobie robi na tej sali, co chce. On dyktuje, co na tej sali ma się dziać. On to wszystko robi. A ona po prostu siedzi i się patrzy. Dzisiaj zupełnie inna sprawa. Tak samo. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i obrońca obwinionej dyskutowali ze sobą na sali, wymieniali sobie poglądy, a jedyne, co ona robiła, to po prostu jak pies patrzący na ludzi grających w badmintona, powiedzmy. Że tylko głowa w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Bezmózgie, takie spojrzenie i w ogóle zero komentarza. Bo ona w ogóle nie wie, o czym oni rozmawiają, bo jak jest jakiś temat, który jest dla niej za ciężki, to ona się w ogóle wyłącza. A jeszcze często tak jest, że jak jest jakieś pytanie, na które ona albo go nie słyszała, bo nie słuchała akurat, albo nie wie, jak odpowiedzieć, to ona się patrzy na mnie i ona czeka, co ja odpowiem. I o ile jeszcze na początku odpowiadałam na niektóre pytania, tak teraz stwierdziłam, że ja będę to olewała wszystko. Bo można na przykład mówić jej 10 tysięcy razy to samo, a ona i tak się tego nie nauczy. W sensie, że jest taka zamknięta na wiedzę. Podstawowym jej zadaniem, jak ona przychodzi do pracy, to jest rozmawianie przez służbowy telefon za wasze pieniądze w swoich prywatnych sprawach. To jest jej podstawowe zadanie, jak ona przychodzi do pracy. No i niestety strasznie mi to przeszkadza w mojej osobistej pracy, bo ona na przykład nic nie robi przez 3 tygodnie, a później przez ten 4 tydzień w miesiącu, kiedy wiadomo, że musi wyrobić pewną normę, no bo jest pilnowana przez osoby na górze, jakby nie była, to pewnie nic nie robiła, po prostu przez ten tydzień kumuluje całą swoją pracę z tych 3 tygodni i wszystko mi to daje. A ja na wykonanie każdej z tych czynności mam 5 dni. Każdej. Więc to się powinno sprowadzać do tego, że ja przez 3 tygodnie mogę nie przychodzić do pracy, ale później jak przyjdę do pracy, to tam nocuję. I robię, i robię, i robię, żeby wedle zasad, które obowiązują mnie i wszystkich innych pracowników, wyrobić swoją pracę. No to jest oczywiście niemożliwe do wykonania, tak? To jest jedna z takich rzeczy. Co jeszcze jakby spowalnia pracę całych sądów z takich rzeczy, które ona wymyśla? Na przykład to, że wszystko jedno, policjanci ogólnie olewają sądy. Znaczy, no, nie, niektórzy się stawiają, ale są tacy, którzy, szczególnie te stare wygi, którzy nie mają ochoty przychodzić do sądu, bo policjanci przychodzą do sądu tylko po to, żeby powiedzieć: nie pamiętam sprawy, proszę o odczytanie moich zeznań, i tak potwierdzam swoje zeznania. Więc ja jakby rozumiem, dlaczego oni nie chcą do tego sądu przychodzić, no ale skoro już są wzywani, to wypadałoby, żeby się jednak tam pojawili. No i zazwyczaj się... No nie wiem, czy zazwyczaj, nie. Różnie to bywa. Powiedzmy, że pół na pół. Pojawiają się albo się nie pojawiają. No i zasada jest taka, że jak się policjant nie pojawi, to można go wezwać za pośrednictwem komendanta, który czasem jak tam tupnie nogą, to oni się wtedy pojawiają, nieważne co tam robią, tak? No ale ona już nadpobudliwa się nagle stała w tej całym swoim nierobieniu niczego, i postanowiła wszystkich świadków policjantów od razu wzywać za pośrednictwem komendanta. Po pierwsze, przedłuża to całe postępowanie. Po drugie, jakby nie robiła tego za pośrednictwem komendanta, można by to wysyłać faksem, przecież każdy komisariat ma faks. I w każdym komisariacie jest osoba, która ten faks przekaże w odpowiednie miejsce. Ogólnie jest, tak jak wszędzie, metoda spychadła. Więc on nie będzie chciał mieć z tym nic wspólnego, przekaże to dalej do sekretariatu, sekretariat przekaże to temu policjantowi, albo i nie, a przynajmniej coś tam odpowie. I to by od razu w ogóle przyspieszyło, nie wiem, o 70%, jeśli chodzi o postępowanie z policjantami. Po co? Marnujmy pieniądze, wysyłajmy pocztą, wzywajmy za pośrednictwem komendanta, a jak jest na kopercie komendant, to nikt inny nie może tego otworzyć, tylko musi to trafić bezpośrednio do sekretariatu komendanta i tam są sterty, skargi i inne takie, więc to leży, leży, leży i zanim komendant do tego zajrzy, to w ogóle już mija termin rozprawy i tak jest non-stop, non-stop, non-stop. Oj. Przepraszam bardzo. Co tam jest jeszcze? A, że na przykład jak jest jakaś sprawa, z którą ona sobie nie radzi, w sensie, że trzeba napisać jakieś postanowienie albo coś zarządzić w jakiejś sprawie, a ona nie wie, to się tak nauczyła, że idzie sobie do asystenta i mówi mu: niech pan coś wymyśli, bo ja tego sądzić nie będę, a ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No i ten biedny asystent, którego niestety to jest obowiązkiem myślenie za sędziego, to też powinno zostać zmienione, ale do tej pory nie zostało. Znaczy niby nie jest, w teorii nie jest, ale w praktyce tak jest, że asystentów się wykorzystuje właśnie do takich rzeczy. No w naszym wydziale jest jeden asystent trzech sędziów i oni go wykorzystują we wszystkim. W sensie takim, że sędziowie nie robią już absolutnie nic poza jakimiś tam podstawami i wszystko robi asystent i niby ta nowa polityka sądownictwa ma właśnie do tego prowadzić. Aczkolwiek, jeśli by to miało dobrze funkcjonować, to przynajmniej powinno być tak, że każdy sędzia ma swojego asystenta. I wtedy ten asystent znałby cały ten referat i mógłby się skupić na tylko i wyłącznie tym jednym sędziu, a nie zawalać jednego referatami trzema, tak? No to jest w ogóle bez pomyślunku. Tak, co tam jest jeszcze dalej? Kolejna taka sytuacja z sali rozpraw, jak przedświadek, nie pamiętam, czy to był policjant, czy nie, chyba nie ma to znaczenia w tym wypadku, przedświadek i mówi, no nie pamiętam tego zdarzenia, więc może mi sąd przypomni, pokaże mi jakieś swoje zeznania z postępowania przygotowawczego czy coś. No i ona tak robi, że mu tego nie odczytała, tylko w ogóle mu daje, żeby sobie sam czytał i tak dalej, bo jest za leniwa, żeby czytać nawet. Więc daje świadkom, żeby sobie sami czytali, no chyba, że są strony tam, obrońca czy coś tam, no to wtedy się wysila, tak normalnie się nie wysila. Tak czy siak, przypomniała świadkowi, czego to zdarzenie dotyczy i mówi, aha, to ja już pamiętam i zaczyna opowiadać. I sobie coś tam mówi, po czym zrobił, żeby wziąć oddech w czasie mówienia, a ona mu w tym momencie przerywa i to chyba w pół zdania nawet i mówi, dobra, tyle wystarczy, świadek jest już wolny. Rozumiecie to? Sprowadza świadków po to, żeby, nie wiem, przerywać im, tak? I wyrzucać. No już to, że ona na przykład nawzywa sobie pięciu świadków, po czym po dwóch twierdzi, że ona jest zbyt zmęczona, żeby przesłuchiwać większą ilość i odsyła tą trójkę do domu. I ludzie tak potrafią przyjeżdżać po kilka terminów do niej, wyobraźcie sobie. Ja bym już więcej nie przyjechała. Powiedziałabym, że się stawiłam na wezwanie sądu i że to, że nie zostałam przesłuchana, to nie jest moja wina. I niech się wszyscy dookoła pierniczą. Jeszcze, tak, znalazłam tutaj. Mam sobie zapisane i znalazłam. Takie rzeczy to są niby pierdoły i może nawet wy nie zauważycie bezsensowności tego, ale ponieważ ja to mam na co dzień, mam to w takich ilościach, że po prostu chce mi się żygać, to ja to zauważam bardzo. Na przykład przychodzi świadek i podaje swoje imię, nazwisko, lat, jaki ma zawód i czy jest tam obcy dla stron, blablabla. No i ona ostatnio, to nie ostatnio, bo to nie jest pierwszy taki przypadek, pyta się, kim świadek jest z zawodu. Podkreślam, z zawodu. On mówi emerytem. Ona mówi, okej, dobrze, dalej się pyta. Albo przychodzi i mówi dyrektorem. Albo, nie wiem, jakimś tam specjalistą, czy coś tam. Więc jakbyście nie wiedzieli, emeryt to nie jest zawód, tylko obecny stan, w którym się akurat ktoś znajduje. Dyrektor i specjalista to nie są zawody, tylko to są funkcje, które akurat pełnią. I po prostu, nie wiem, no to są pierdoły, tak? To już naprawdę są pierdoły, których ja się czepiam, ale no w całym tym jej bezmyślnym postępowaniu, we wszystkim, co ona robi, to ja już wszystko zauważam. I może jestem taka przewrażliwiona bardzo, ale no ale chciałam. Chciałam się po prostu tym podzielić, żebyście wiedzieli, co ja to muszę przeżywać cały czas. Niech ktoś zadzwoni na enklawanet albo 222-195-159 i mi powspółczuje chociaż trochę. Jesteście tak samo bezduszni jak ona, wiecie? Jak nie chcecie dzwonić i mnie pocieszać. A tutaj jeszcze jedna taka sprawa, co ona już w ogóle, nawet przewodniczący załamał ręce i powiedział, ona się już chyba nigdy nie zmieni i niczego się nie nauczy. A najgorsze jest to, że tacy, którzy się nigdy nie zmienią i się niczego nie nauczą, nie podlegają zwolnieniu, ani nawet przejścia w stan spoczynku, jak to sędziowie przechodzą, zamiast iść na emeryturę. No już Boże, no wyślijmy ich wszystkich, i oni przynajmniej wstydu nie przynoszą. Powiem wam szczerze, że ja już bym chyba wolała płacić jej, żeby ona siedziała w domu, niż żeby ona tutaj przychodziła. Bo ona, Albo na przykład, o jeszcze tutaj, to mi się przypomniało, że przychodzi na przykład jakiś obrońca do takiego na takie posiedzenie, gdzie jest umorzenie, a ona to wszystko ma w komputerze, wcześniej napisał jej asystent i ona w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tym, tak? Ona patrzy na tą sprawę i ona nic z niej wyczytać nie umie. I pyta się ten obrońca i to już notorycznie ostatnio, więc trzeba im się nauczyć, kurwa, naprawdę, że no, że przyjdą i że będą pytać i mieć to przygotowane. To oni się jej pytają, a z jakiego artykułu są te umarza? Zapomniałam o najważniejszym, że ona mówi, że ona nie jest w stanie, bo ona jest przeciążona pracą, ona nie jest w stanie teraz napisać tego postanowienia i to postanowienie ona ogłosi o godzinie 16, ale w ogóle najlepiej to jest, jak tam się zapewni za 3 dni, bo ona nie wie, czy ona zdąży się o 16. I się wtedy jej pytają, okej, nie musimy tego słuchać, nie? Bo to nie jest ważne, tam jakie umorzenie, to jest umorzenie, jest korzystne dla strony i tylko się pytają jedną rzecz, na jakiej podstawie sąd to umorzył? Niech sąd nam powie. A ona mówi, nie wiem. Nie wiem, ponieważ jest tego za dużo i ja nie jestem w stanie tego spamiętać. Przecież jakby była mądra i otworzyłaby tą sprawę, to by od razu wiedziała, mądra, z jakiego artykułu to umarza. Wszystko jedno, jak bardzo nie jest przeciążona, no ma tą sprawę przed sobą, nie? Albo jeszcze jedna taka mi się przypomniała z ostatnich już czasów, gdzie ja miałam doprowadzenie na salę, w sensie takim, że ktoś siedzi w więzieniu i później go przywożą do nas na dołek i z tego dołku prowadzą go na salę rozpraw do nas. No i ona przychodzi i mówi, idziemy już na salę, nie? A ja mówię, no dobra, to pani jedzie, a ja dzwonię na dołek. A ona do mnie minutę przed minutę, 20 sekund przed wywołaniem sprawy, przecież się siada i się wywołuje, nie? Ona mówi do mnie, a to nie z doprowadzenia? To my dzisiaj kogoś z aresztu mamy? To pani jeszcze nie dzwoni, niech oni go jeszcze nie przeprowadzają, ja się muszę z aktami zapoznać. 20 sekund, rozumiecie? Przed, no, wywołaniem sprawy, tak? No i oczywiście robi tam obsuwę, no, 10 minut ciągle robi obsuwę. Jest ciągle zmęczona, przesłucha jednego świadka. Ja już nie mogę dłużej, ja muszę przerwę, zróbmy przerwę. No, i to jest właśnie moja gwiazda. Powiedzcie, że mi współczujecie, chociaż napiszcie na tym czacie. Ale tutaj właśnie o tym, co już po prostu przeszła samą siebie. Była sobie taka sprawa. Ktoś tam napisał pismo, że chce działać w charakterze jako oskarżyciel posiłkowy. No i trzeba napisać takie pismo. Obwinionym jesteś z urzędu, oskarżonym, ale oskarżycielem posiłkowym to jest tak, no to, że się musisz zgłosić. No i ktoś się tam zgłosił, ale nie przyszło potwierdzenie, kiedy on to pismo odebrał. No i z racji tego, że nie było tego potwierdzenia, to ona nie uznała go ze strony. Znaczy stwierdziła, że on nie zmienił tej funkcji na bycie oskarżycielem posiłkowym i że nic mu jakby się nie należy. A później, jak ten sam człowiek przyszedł tam właśnie do biura obsługi interesanta i chciał się z tymi aktami zapoznać, to ona po prostu mu wzięła i te akta dała, tak? Mimo, że on stroną nie był, a już żeśmy się uczyli, że jak ktoś nie jest stroną, to mu akt nie można wydawać. Krzysiek dzwoni, odbierzmy go. Cześć, Krzysiek. Halo.
No cześć.
Cześć. Dzwoni, żeby mnie pocieszyć?
Oczywiście, że tak. No czekaj, wyłącz tu tylko tą.
Wyłącz. A ja ci powiem, że masz strasznie fajnego awatara w Skype i że mnie strasznie pocieszył, jak go zobaczyłem.
No, jest taki pocieszny, no dokładnie. Słuchaj, sprawy, które wynikają w sądach,
tak,
są o wiele gorsze i jeszcze bardziej paskudne, niż nawet sobie wyobrażasz.
Nie, ja o tym wiem. Ja po prostu mówię o takich pierdołach, które strasznie utrudniają pracę i które sprawiają, że później ludzie przychodzą i się awanturują, a to awanturują się do nas jako do pracowników, no przecież nikt nie pójdzie do sędziego się kłócić, który później wymierza mu wyrok, tak?
No fola, no nawet by nie mogli dojść tam. Ale tu nie chodzi o to, wiesz, tu chodzi o podstawę nawet, że na podstawowym Nie, ja po prostu operuję w sądzie administracyjnym i w przepisach administracyjnych i to jest zupełnie inna dziedzina niż ty sobie hulasz.
No tak, no wiem.
Ja jestem z tych, którzy po prostu, wiesz, no, nie szczepią dzieci, tam pomagają, mniejsza z tym. Na poziomie administracyjnym jest taki burdel, że po prostu nikt nic nie wie, czy te przepisy można wykorzystać, nie można wykorzystać, po prostu urzędnik korzysta z nich. To jest masakra jakaś, bo nie wiem, no ja dostaję telefon od rodzica, który nie szczepi dziecka oczywiście i nagle się dowiaduje, że on ma tam zapłacić jakąś grzywnę. Jest fajnie, okej, okay, nie? Ale z drugiego krańca Polski dostaję telefon, gdzie rodzic został posłany policja, opieka społeczna, sądy, wszystko, wszystko się na niego po prostu zwaliło. To jest jakaś masakra. Tu nie ma żadnego standardu, nie ma niczego, jakiegoś, wiesz, chodzi mi o to, że nawet jeśli jest bajzel, no to mamy jakiś standard.
Nie, w Polsce nie ma standardu, a że przypomnę, bo wiem to na pewno, w Polsce nie ma obowiązku szczepienia dzieci. Więc jeśli ktoś was za to karze, to robi to bezprawnie i możecie się od tego odwoływać i ludzie, którzy się od tego odwołują, wygrywają.
Tak, ja wiem i ja to robię i to zrobiłem i też wygrałem. No oczywiście, tak, jak najbardziej.
Bo w Polsce się mówi ludziom, że mają obowiązek szczepienia dzieci, dlatego ja to prostuję, nie ma takiego obowiązku już od bardzo, bardzo dawna, o ile kiedykolwiek był.
A wiesz, jakby chciał mieć takiego wielkiego muła, kto by zamiast mnie się przebił przez to?
Wiem. To tak jak ja teraz właśnie się próbuję do chirurga dostać, wiesz?
No dokładnie, ale wiesz, dzieci to, nie wiem, 6 roku życia chyba mają za darmo, nie?
Co mają za darmo?
Opiekę medyczną za do 6 roku życia i skazańcy.
Znaczy wszyscy mamy za darmo opiekę medyczną.
No nie, tak, no musisz mieć ubezpieczenie i tak dalej.
A
są szczególnie chronione jednostki, nie? Czyli
znaczy skazani na pewno, bo oni z urzędu są ubezpieczeni przez państwo.
No dokładnie, i
więc
dzieci
oni,
też.
Co do dzieci, to nie wiem, nie znam się na tym,
ja
więc
nie pamiętam,
się nie wypowiadam.
Czy do 4 roku życia, czy do 6 roku życia, ale to właśnie jakby ktoś się zastanawiał, czy iść na pogotowie, jak najbardziej. Dzieci są specjalnie chronione.
Tak. Znaczy, no być może, że tak jest, bo chyba nie ma, wiesz, takich rodziców, którzy albo nie są pod opieką państwa, albo nie mają pracy. Znaczy, ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś nie ma żadnego dochodu.
To jest nieważne. Jeśli czy ktoś ma dochód, czy nie ma dochodu, po prostu może wtargnąć do przychodni, wyobraź sobie, i poprosić wizyty u specjalisty i tak dalej, bo to jest refundowane. W tym momencie państwo gwarantuje.
Ja to sobie zapiszę i sprawdzę, wiesz, bo to jest bardzo ciekawy temat, może nawet zrobię oddzielną audycję.
To jest gdzieś tam taki zapisek, ja ci powiem w ten sposób, ja się z tym spotkałem, dlatego że poszedłem do lekarza rodzinnego, który stwierdził, że mój synek ma stulejkę. A ja stwierdziłem, no bzdura. No ale dobra, poszedłem do specjalisty i tam przy rejestracji u specjalisty nagle usłyszałem: a niech pan mi tutaj kserokwitu RUA. Czyli, że mam ubezpieczenie.
Tak.
Ja się spojrzałem na tą panią i stwierdziłem, że oplunąłem jej paragrafami, że dziecko ma ochronę ze strony państwa, pani się speszyła. A najciekawsze jest to, że po tym, że jako stowarzyszenie Stop NOP wygraliśmy parę spraw, była chwila ciszy, tak z rok, pół roku, i teraz przyatakowali tak ostro, że po prostu kolą wszystkim, czym mogą.
No, bo to tak, wiesz, no, bo to tak jest, że oni nie mogą się przyznawać do błędów, więc jak się wygrywa z państwem...
Nie, powiem ci inaczej. Dzisiaj miałem cudowny telefon, który po prostu mnie tak przeraził, że struchlałem, a z drugiej strony potwierdził moje podejrzenia i nawet zlikwidował moje podejrzenia. tego państwa już nie można odbierać jako, nie wiem, teorie spiskowe czy cokolwiek, tylko po prostu trzeba to łykać i przeciwdziałać. Wyobraź sobie, że kobieta zaszczepiła swoje dziecko szczepionką przeciw polio i dziecko dostało polio poszczepienne. Czyli pokrzywiło je, równo je pokrzywiło.
Tak się dzieje.
Lekarze to wpisali jej w książeczkę. Następnego dnia, znaczy przez cały dzień ona słyszała, że to jest polio poszczepienne, przez cały dzień. Następnego dnia zgłosili to do sanepidu. I już nie było mowy o polio poszczepiennym, tylko porażenie stawów, czy zapalenie stawów, tak. Nagle w książeczkach, w książeczce wszędzie się pojawiło zapalenie stawu, ponieważ Polska ma 100% skuteczność w zniszczeniu polio i polio nie występuje na terenie Polski, więc jej tam walnęli, że to nie polio, tylko jakieś tam porażenie stawów, już nie było mowy o czymkolwiek po prostu. Co śmieszne jest, lekarz niezależny, prywatny potwierdził tej kobiecie, że to było polio poszczepienne.
No,
masakra.
Ale jest jak jest.
Nie jest jak jest. Cały dowcip polega na tym, że ponieważ ona ma to nie wpisane w ani, wiesz, w akta, ani tam w książeczki, skończyło się tak, że sanepid wymaga od niej zaszczepienia na polio.
Niemożliwe.
No tego, że dziecko przeszło to polio, a już ma odporność do końca życia i tak dalej, wszystko jest okej. Okay? Mhm. Nie ma wpisu, oni chcą.
Ale przynajmniej to dziecko doszło do stanu poprzedniego, w sensie, że nie zostały mu na stałe te wykrzywienia, bo czasem też tak się dzieje.
Tak, doszło, bo to było bardzo szybko wychwycone, ponieważ ta kobieta jest terapeutą, fizykoterapeutą, który po prostu wychwycił, nie? Także tu dziecko uratowali, ale wiesz, jest oburzenie, nie?
I co? Dobra. I pójdzie zaszczepić? Co zrobi?
A w życiu? Prędzej sprawę założę, tak jak ja założyłem.
Ja myślę, że to się da jakoś przy badaniu dziecka wykryć, czy taka szczepionka była budowana, czy nie przecież. Biegłą nie jestem, ale tak myślę.
Wiesz, da się wykryć, tym bardziej, że ustawa, znaczy, co ja mówię, ustawa, rozporządzenie ministra mówi o związku czasowo-przyczynowym, gdzie tam pisze się, że jakiekolwiek zachorowanie w przeciągu 4 tygodni od szczepienia, nie? Należy zgłosić i zaraportować, ale to śmierdzi, że jak szpital zaczął coś tu pierdzielić, że to mogło być poszczepiące, odczyn poszczepienny, to nagle znikło wszystko.
No.
Ale wiesz, drugą ciekawą stroną, no bo ty jakby się znasz na prawie, nie?
Trochę się znam, no. Ale na karnym głównie.
No na karnym. Karne jest ciekawe, nie?
Dość. Ja lubię sprawy karne, tak.
Dość nieciekawe jest prawa administracyjne, bo tam są już bardzo sztywne zasady, ale to, co wyczynają urzędy na administracyjnym, to powinno cię zainteresować.
Znaczy ja trochę wiem, co robią urzędy, bo też jakby swego czasu załatwiałam dużo urzędowych spraw w tym państwie i ja widzę, jak to wygląda. I na przykład były takie sytuacje, że laska mi mówiła wprost, że ona mi to załatwi, jak ja jej dam kopertę, nie? Albo, że przyszłam z jakąś torbą, a ona mówi, proszę to wsunąć pod biurko. Wprost mi to mówi, rozumiesz?
A ty myślisz, że ja nie miałem takich rozgrywek? Nie, no oczywiście, ale wpisz sobie tak z ciekawości.
No.
Kodeks postępowania administracyjnego.
No.
To jest ustawa bodajże z 1960 roku, gdzie naprawdę ustawy są bardzo obmurowane i zajebiście fajnie prawo ułożone i logicznie. I się zdziwisz.
Dobrze, wpiszę coś z ciekawości. Bo... jak wyczytam coś wartego przekazania, to przekażę w następnej audycji.
Nie, bo to naprawdę powala, bo niektórzy ludzie, jak widzą, że to jest ustawa z 1960 roku, no to przedawniona i w ogóle do dupy, a tu się okazuje nagle, że to jest ustawa naprawdę, która zabezpiecza dupę obywatela, a nie urzędnika.
I ona dalej obowiązuje?
Tak, oczywiście.
No wow, bo to tak jest... się już nie dzieje w naszym państwie. A jeszcze mi przypomniałeś tutaj taką jedną rzecz, właśnie jak czekałam sobie ostatnio w kolejce w przychodni, to rozmawiali za mną tacy ludzie, taki starszy dziadek i pewna pani i mówi ta pani, tutaj jest dużo wywieszek, że są rzecznicy praw pacjenta, tylko że ja miałam taką sytuację, że poszłam do lekarki, żeby mi tam wypisała jakieś skierowanie czy coś tam innego. I ona mi powiedziała, że ona tego nie zrobi, bo coś tam. No to ja poszłam do rzecznika praw pacjenta i powiedziałam, że mi konstytucja to gwarantuje i że mają mi to załatwić, ponieważ po to ja płacę te podatki, żeby z tych podatków to mieć załatwione. Rzecznik praw pacjenta zadzwonił do tej lekarki. Lekarka przez telefon do tego rzecznika powiedziała, oczywiście wszystko będzie załatwione, niech pacjentka przyjedzie i to już jest wszystko gotowe. No to rzecznik, rzeczniczka, wzięła się, rozłączyła, zadzwoniła właśnie do tej pacjentki i powiedziała, pani jedzie, wszystko pani dadzą. Po czym pacjentka przyjechała do tej samej lekarki, która rozmawiała z rzeczniczką, a ona jej mówi, nie, ja pani nie dam, bo mi góra nie pozwala. Jakiegoś skierowania czy coś, bo już jest norma wykorzystana, nie?
To znaczy inaczej. Jest. W tej chwili mamy rządy urzędników i po prostu góra, to znaczy urzędnicy, na przykład sanepidu nie pozwalają.
Tak. No.
Bo im to nie pasuje. I nie z jednej strony mają uprawnienia, żeby ukarać za niewykazanie takiego papieru, a z drugiej strony mają narzędzie nacisku i tak dalej, nie? Jest trudno z tym walczyć.
No, trudno jest, bardzo trudno. I jakby ja na przykład widzę u siebie, nie? Za jakie rzeczy karze się ludzi? Bezprawnie, bezkarnie. To, że w ogóle się jakby Straż Miejska powstała po to, żeby nabijać pieniądze.
Bez rozpatrzenia jakichkolwiek wniosków, nie?
To też, tak, ale to też, wiesz, i Straż Miejska, żeby nabijać kasę. I w ogóle dużo jest takich instytucji, nie?
A co ty? Słuchaj, ja ostatnio poszedłem do lasku przy sklepie osiedlowym, wszedłem w lasek i rozdałem kserówki. I słuchajcie, jak was tu zatrzymają w lesie, to was nie żenią z pieniędzy za picie alkoholu w miejscu publicznym, tylko brądźcie się, nie? To nie jest miejsce publiczne. Ci żule po prostu na mnie patrzyli jak na jelenia, bo już co po niektórzy zapłacili. To
tak,
raz.
Tak.
A dwa, była druga strona żuli, którzy po prostu przeczytali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i zrozumieli. I postanowili się bronić. I już teraz wyobraź sobie, że do nas na osiedle policja, Straż Miejska
nie zagląda.
Mhm. Bo nie mają zarobku.
Mhm. Mhm. Mhm.
Bo wiedzą, że jak zapuszczą się w lasek, to dostaną plaskuna.
Tak, ja to wszystko potwierdzam. Albo na przykład takie, że o drugiej w nocy, wiesz, że o drugiej w nocy ktoś sobie siedzi na ławce i pije, i policja ten za to, że dzieci widzą, że on pije. No gdzie o drugiej w nocy jakieś dziecko ci się pojawia w parku? To jest po pierwsze. No, a czekaj. I jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa odnośnie tego picia, to, że wprowadzili, że za picie płacisz 100 zł, ale za zamiar picia płacisz 500 zł. I na przykład jak ktoś trzyma w przezroczystej reklamówce piwo zamknięte koło siebie, tak, że to piwo jest widoczne, to dają mu mandat 500 zł. Też musicie na to uważać. Jest paranoja.
Ja się z tym nie spotkałem, ale jeśli ktoś mi zaproponuje taki mandat, to ja mu go zasadzę prosto w odbytnicę. Taki potencjalny piwo do otwarcia i otworzę.
Powiem ci, że ja sprawdziłam tę ustawę bardzo dokładnie. I ta ustawa naprawdę tak mówi, że 500 zł za zamiar picia ci się należy. No. Zresztą my żeśmy mieli
taką... To jest chore, nie?
to chore to jest w ogóle mało powiedziane. Mieliśmy taką sytuację w parku, gdzie zatrzymali mnie, mojego męża, jeszcze dwójkę znajomych i mówią do mojego męża, on akurat pił piwo, tak? No i mówią do mojego męża, pije pan czy pan nie pije? Nie, nie pije, nie pije. No i później policjant mówi do niego, to za zamiar 500 zł, to pije pan teraz czy nie pije? On mówi, no to teraz pije. I wiesz, no i po prostu...
No, ba,
no. No i zobacz po prostu, do czego my tutaj dochodzimy, nie? No paranoja, paranoja, paranoja.
Wiesz, ja zrobiłem troszkę inaczej, bo mnie też czapili na popijaniu. I powiedziałem po prostu, no sorry, wypiłem, ale nikogo nie uraziłem, a jeśli kogoś uraziłem, to tu... Bo to było akurat na przystanku autobusowym. Mhm. Jeśli kogoś uraziłem, to poproszę za świadków, dla tych policjantów i proszę uzasadnić, że ma być kara większa.
Tak.
I po prostu ludzi ścięło i stwierdzi, nie, najniższą.
No, więc jak ktoś się postawi, no to ten. Akurat wtedy nam się tak udało, że zatrzymywała nas policja konna, podjechała do nas, bo my żeśmy siedzieli. Policja konna, no i przyznaję, że oni, no mimo że policjanci, to byli na jeszcze takim poziomie, że po prostu dali nam pouczenie. Mimo że doszło tam do pewnej wymiany zdań, normalny policjant by już się wkurzył i by powiedział, 30 dni aresztu, nie? Za to, że pyskujesz policjantowi, jeszcze by cię skuł. A oni...
Nie, coś takiego jak normalny policjant?
No, nie, no powiem ci, ja znam dużo policjantów, tak? I z racji wykonywanego zawodu i tak dalej. No i tak, tak, czasem się zdarzają, nie? Że to już nie powiem, że jestem dzieckiem policjanta, bo to już by było w ogóle za dużo, ale tak, no zdarzają się. Zdarzają się czasem wyjątki, w sensie nie to, że są fajni, bo są fajni, tylko tacy, którym naprawdę zależy. O, na przykład miałam ostatnio taką sytuację, strasznie mi się to spodobało, gdzie urzędnik celny, których ja uważam za jeszcze gorsze zło niż policjantów, zatrzymywał tam jakąś babkę za handlowanie papierosami bez akcyzy. No i ona, nie wiem czy specjalnie, czy niespecjalnie, wzięła się, złapała za serce, powiedziała, że się strasznie źle czuje i że mają wezwać karetkę. I oni od razu odstąpili w ogóle od wszystkich czynności, wezwali tą karetkę. To jest niby normalne, wy powiecie normalni ludzie, ale dla urzędnika to nie jest normalne. I ten urzędnik, zeznając na rozprawie, powiedział, że ja już właściwie nie wiem, co było potem, bo dla mnie priorytetem było uratowanie życia tej kobiecie. I to mnie po prostu tak zatkało, że normalnie jak nie piszę takich rzeczy, bo uważam, że nie mają związku ze sprawą, po prostu zapisałam to, żeby było ku czci temu urzędnikowi celnemu, który powiedział, priorytetem było dla mnie uratowanie życia tej kobiecie, a nie zasady, których mnie uczą przez cały okres mojej służby, nie? Piękne to było. Dobrze, Krzysiek. Ja ci strasznie dziękuję za telefon. Fajnych rzeczy się tutaj dowiedziałam. Sprawdzę sobie tą ustawę z 1960 roku. Może nawet cała godzinna audycja będzie na ten temat o prawach waszych obywateli. Będę już powoli kończyła, także pożegnaj się ładnie. Albo się nie żegnaj. Chyba sobie poszedł Krzysiek. Więc ja go rozłączam. Tak, i na koniec, ponieważ już się robi fajnie i słonecznie i dzisiaj byłam u fryzjera właściwie tak trochę niechcący, bo poszłam się tylko zapisać, ale ponieważ nie było nikogo innego, to weszłam, mówię, tnij pani, tnij! I mnie ścięła tak strasznie fajnie, że w ogóle w super nastroju jestem dzięki mojej nowej fryzurze. Wygląda zupełnie inaczej niż kiedy chyba kiedykolwiek w życiu, no i strasznie. I mój mąż nawet tak mi zobaczył, wow, w ogóle, ale z ciebie laska. Tylko schudnij trochę, ale tego nie słyszeliście. I w ogóle będzie ideał. Więc z racji tego, że jest taki fajny nastrój i taka fajna pogoda, dzisiaj przepis w naszym kąciku kulinarnym na sałatkę owocową. Przebanalna, więc znowu wszyscy, nawet ci, co nigdy w życiu w kuchni nie byli i nie wiedzą, co to garnek, nawet nie będzie wam garnek potrzebny, ani nie musicie kuchenki włączać. Dwie mandarynki, banan, 10 wiśni i serek waniliowy mały. Sposób przygotowania. Jabłko, a tu jeszcze jabłko jest, przepraszam bardzo, albo to się nie pokazuje chyba, bo jest jakaś reklama głupia. Jabłko, dwie mandarynki, banan, 10 wiśni i serek waniliowy mały, tak. Jabłko, banana i mandarynki obrać, mandarynki porozdzielać i wrzucić do miski. Wiśnie wydrylować, Możecie nie drylować chyba. Nie wdrylujcie. I dodać do mandarynek resztowaców, pokroić i także wsypać do miski, całość zamieszać z serkiem smacznego. Wzięłam to z portalu Ugotuj to, a wrzucił Higi. Czas przygotowania do 30 minut, kuchnia polska. Dla dwóch osób oni tutaj podają, więc jak ktoś ma większą rodzinę niż dwie osoby, to niech sobie po prostu pomnoży. I żeby nie było, że dołuję was ciągle tutaj, tak jak zarzucono to Michalkiewiczowi, naszemu mądremu chyba zresztą, to kawał na koniec, kawał taki. Czy oskarżony był już karany? Tak, za konkurencję. Za konkurencję się nikogo nie karze. A co oskarżony robił? Takie same banknoty jak mennica państwowa. I to był śmiech z mojego kawału. Ja też chcę robić sobie pieniądze. Chcę i chcę móc je wydawać na wszystko, co chcę. I chcę sobie zrobić zęba u kogoś, kto nie ma prusaków w gabinecie i zmienia rękawiczki po każdym pacjencie. Chcę, dlatego nie chodzę do państwowego, a do prywatnego też już nie chodzę, bo mnie nie stać obecnie. Ale jestem dobrej myśli, że skoro można mieć fajną fryzurę, to i można też znaleźć dentystę, który zrobi ci zęba za małe pieniądze. Zapraszam za tydzień, w czwartek o 20:00. Możecie mi podsunąć jakiś temat, bo jak zwykle nie mam jeszcze tematu na najbliższą audycję. Trochę już rzeczy mam, jakichś takich drobnostek, ale ogólnie temat przewodni jest wielką tajemnicą. Więc jeśli chcecie o czymś usłyszeć konkretnym, coś akurat obecnie w waszym życiu z prawem jest związane i czegoś tam nie wiecie, to walcie. W komentarzach pod audycją z dzisiaj. Ja ją zamieszczę za chwilę. No i to właściwie by było na dzisiaj tyle. Przedłużyliśmy audycja. Ostatnio mi się to często zdarza. Ale co to? Mądrych rzeczy to i dłużej można posłuchać. Dziękuję wam bardzo za bycie ze mną i nawet z moimi błędami, żeście sobie nie poszli, tylko że słuchaliście do końca. To jest bardzo fajne dla prowadzącego. I dawajcie mi 5 gwiazdek, jeśli wam się podobało. Jeśli wam się nie podobało, to też dawajcie 5 gwiazdek, bo nie ma co dołować mnie z moją nową fryzurą. I jeszcze raz, do usłyszenia za tydzień, w czwartek o godzinie 20:00. Żegna się z wami Becia.